Książki, które pomagają żyć.
Iwona Adamska, dzień dobry.
Elżbieta Zubrzycka, dzień dobry.
Witamy jak zwykle w piątek po 18:30 i będziemy próbować trochę książkami pomagać żyć, tak? Mam nadzieję, że te książki jednak spełniają taką funkcję.
Dzisiaj znowu, podobnie jak w zeszłym tygodniu, będziemy rozstawać się z kolejnym przekonaniem, w którym żyjemy, bo okazuje się, że nie zawsze to nasze działanie dobrymi słowami przynosi same korzyści.
Czyli znowu kij w mrowisko pani doktor wbija. Tydzień temu był perfekcjonizm, który wcale nie jest aż tak bardzo pożądany, a dzisiaj o dobrych słowach, tak? Które w nadmiarze też mogą szkodzić.
Tak, bo my mówimy w ogóle o książce Paradoksalna psychologia, czyli Zdrowy rozsądek na manowcach. I z tej książki wybrałam te dwa. Poprzednim razem mówiłyśmy o paradoksie, a drugie właśnie o dobrych słowach, które czasem nie są wcale pożądane. Spróbujemy się dzisiaj zastanowić, kiedy dobre słowa nas bardziej irytują, aniżeli dają nam coś dobrego.
No to spróbujmy w takim razie, bo generalnie ja jestem nastawiona na dobre słowa. Lepiej mi się żyje, jak ktoś się do mnie zwraca sympatycznie, z jakimś miłym, dobrym przekazem. Ale być może jak tego jest za dużo, jak czekolady, to też może irytować, tak? Czy są takie sytuacje, gdzie szczególnie nas to może drażnić i przynosić odwrotny skutek?
Nazwijmy to bardzo takim popularnym określeniem. Podobne przyciąga podobne. To tak na początek, a zaraz wyjaśnimy dlaczego. Generalnie rzecz biorąc, chodzi o to, że są niestety osoby z niską samooceną, co nie ułatwia życia, oraz cierpiące na depresję. I takie osoby nie podejmują ważnych działań, nie podejmują dobrych dla siebie decyzji i żyją w wielkim stresie. I jak my to widzimy, to chcielibyśmy tym osobom pomóc, bo zazwyczaj widzimy, że ich niska samoocena nie ma uzasadnienia. I z jakiegoś powodu te osoby cierpią, czegoś się o sobie nauczyły błędnego i chcielibyśmy to jakoś naprostować. Wobec tego bliscy, rodzice, nauczyciele, szefowie starają się te osoby wesprzeć. Jak? Przekazując im pozytywne informacje o nich samych, by podnieść ich pewność siebie i poczucie wartości. Przyznać trzeba, że na podobnej zasadzie są opracowywane różnego rodzaju kursy samorozwoju i grupy wsparcia. Narzucają one tym osobom niepewnym siebie pozytywne myślenie o nich samych.
A jakbyśmy miały jakiś przykład podać takiego narzucania właśnie tych pozytywnych słów w jakiejś sytuacji, do czegoś się odwołać?
Na przykład słowo miłość. Na przykład słowo miłość i niektóre osoby wiecznie tą miłość odmieniają przez wszystkie przypadki, a w takich relacjach grupowych czy między ludźmi, jak chcą kogoś wesprzeć, to wręcz atakują tą miłością. Takie działanie może być nieskuteczne, a nawet wywoływać w złość, opór i efekt odwrotny. I wtedy się ludzie temu dziwią. Ale pamiętajmy, że do języka polskiego słowo miłość weszło z angielskiego i jest przetłumaczonym słowem love. I to ma zupełnie inny ciężar gatunkowy po angielsku i po polsku. Więc po angielsku można powiedzieć I love a cup of tea. Tak? Po prostu kocham herbatkę.
Lovely day na przykład też, tak?
Właśnie. Ale po polsku nie powiemy przecież, że mamy miłość do kubka herbaty. Bo to by brzmiało dziwacznie. Ja mogę powiedzieć kocham herbatę, ale kocham i miłość to są znowu dwa różne pojęcia. Tylko, że nie mamy możliwości przetłumaczenia tego precyzyjnie na język polski, więc z igły zrobiliśmy widły. I potem jak tą ciągłą miłością epatujemy ludzi, no to ludzi to wkurza, bo czują, że tu nie chodzi o miłość, tu chodzi bardziej o szacunek dla drugiej osoby.
No, czyli to też staje się wydmuszką, prawda, to słowo. Już nie wierzymy, że ta miłość faktycznie jest miłością, tak?
No bo nie jest. No, tak? No więc na to, właśnie. Że ja szanuję drugiego człowieka, uznaję go takim, jaki jest, to nie znaczy, że ja muszę w tym momencie go pałać do niego wielką miłością, bo właśnie o to chodzi, o ten po prostu szacunek. Ale zaraz dojdziemy do innych przykładów, kiedy mówimy coś bardzo pozytywnie, a człowiek tego nie chce. Czyli są sytuacje takie właściwie paradoksalne, dlatego że wsparcie nie pomaga, a pogarsza sytuację. Czyli mielibyśmy takie pytanie. Dlaczego jedne komplementy irytują, a inne nie? Bo jeśli chcemy wkupić się w czyjeś łaski, no to wiadomo, najprościej jest sprawić temu komuś komplementy. W zasadzie każdy lubi słyszeć coś dobrego o sobie. Nawet pani redaktor się przyznała do tego.
Nie pamiętam, ale może tak było.
Na początku.
Żartuję oczywiście.
Dzięki temu docenia się siebie, a może nawet człowiekowi się tak upewnia jego wartość bardziej się przekonujemy, że nie śmiałam myśleć o sobie dobrze, ale może sobie tak pomyślę. Czyli się autowaloryzujemy, czyli podnosimy swoje poczucie własnej wartości. Jednak w pewnych okolicznościach komplementy wkurzają, są przez nas odrzucane. Kiedy?
Może wtedy, kiedy czujemy, że są fałszywe, tak? Jak tak pani powiedziała na początku, że czujemy, że ktoś chce się wkupić w nasze łaski i to jest jakiś rodzaj waluty, tak?
Właśnie. My możemy uważać, że ten komplement jest fałszywy, czy czyjaś opinia jest fałszywa. Ale czy ona jest? Problem w tym, że my wszyscy w ciągu naszego życia coś nam o nas mówiono, jakoś nas krytykowano, chwalono, wyrobiliśmy sobie jakąś opinię o sobie na podstawie naszych wyników w szkole, wiecznego porównywania dzieci z innymi, tego, co nam wpajali rodzice na nasz temat. W związku z tym mamy o sobie jakąś opinię, o swoim
albo
ja.
Albo negatywna, albo pozytywna, tak bardzo upraszczając, tak?
Bardziej negatywną albo pozytywną, czy adekwatną, to jest zupełnie inna sprawa. I każdy chce być spójny w tym, co myśli, mówi i robi. Zdrowa osoba to samo myśli, mówi i robi. I wtedy czuje się poukładana, zdrowa psychicznie i ma wewnętrzny spokój, bo nic tam z niczym nie walczy. No może to nie dotyczy polityków, bo oni chyba jednak myślą jedno, mówią drugie, co ludzie chcą usłyszeć, a robią trzecie, co im jest na rękę. Więc oni są spójni w inny sposób. No ale wróćmy do przeciętnego obywatela. I teraz, jeżeli my mamy jakieś swoje wyobrażenie o swoim ja, a ktoś mówi coś innego, co jest niezgodne z naszymi przekonaniami, nie chcemy słuchać tej osoby. I na przykład, po wielu godzinach pracy czujesz się umordowana czy umordowany, zmęczony, jesteś źle ubrany, źle ubrana i tak się czujesz taki wymiętoszony. A ktoś ci mówi, dobrze dzisiaj wyglądasz. Odmawiasz przyjęcia komplementu, odrzucasz, zaprzeczasz, wolałobyś może inną opinię. Na przykład, że wyglądasz na osobę zmęczoną. Byłaby w tym empatia, rzeczywiste skupienie na tobie, a może odrobina życzliwego współczucia. Ale tak czy inaczej, jeżeli ty wiesz, że źle wyglądasz, a ktoś ci mówi, że wyglądasz dobrze, to nie poprawi twojego samopoczucia, to cię wkurzy, bo wiesz, że tak nie jest, tak? Ale być może mimo wszystko wyglądasz dobrze i osoba z zewnątrz nie musi kłamać.
Może w jej odbiorze wyglądasz dobrze, tak?
Może widzi na przykład, że generalnie rzecz biorąc, nie wiem, może schudłaś się, może tam trzymasz bardziej plecy prosto, bo masz dobry okres w życiu, może się nosisz inaczej mimo zmęczenia, to jednak z ciebie emanuje radość życia, bo gdzieś na jakimś głębokim poziomie jesteś osobą szczęśliwą, nie wiem, zakochałaś się, bo dostałaś awans pracy czy coś i mimo zmęczenia emanujesz dobrą energią i ktoś to może widzieć. Nie musi to być fałszywa opinia.
No tak, ale są też takie osoby, które niezależnie od tego, jak dobrze by wyglądały, bo też znamy takie, czy jak dobrze by ugotowały, czy zrobiły cokolwiek, to każdy komplement przyjmują, za mało soli na przykład, tak, za dużo cukru, albo ten kolor mi nie pasuje.
No tak, dlatego uczy się ludzi, żeby mówili w takich sytuacjach dziękuję. Prawda? Że po prostu, żeby nie musieli się tłumaczyć, nie musieli zaniżać swojej wartości.
Ale myślę, że to są osoby z niską samooceną, tak? Te, które rzeczywiście odrzucają tak a priori każdy komplement.
Może tak być, mogą być też wyuczone, że mówienie dobrych rzeczy przynosi kłopoty. Różny może być po temu powód, ale rzeczywiście osoby, które mają to niższe poczucie własnej wartości, stanowią mniejszość. Ponieważ jednak 70-80% ludzi ma niezłą samoocenę.
A to budujące.
To budujące. Znaczy, tutaj bym się odniosła do tego, co mówią ci autorzy książki, że większość cech rozkłada się na takiej krzywej Gaussa. Połowa jest poniżej jakiegoś punktu, połowa jest powyżej jakiegoś punktu. Jest średni wzrost, jedni mniejsi, drudzy więksi. Jest na przykład tolerancja, jedni bardziej, drudzy mniej. I to się na pół rozkłada. A tu nie. Tu się okazuje, no, a z drugiej strony, dlaczego ludzie nie mają mieć dobrej samooceny? Dlaczego mamy uważać, że połowa powinna mieć gorszą, a połowa lepszą? W jakimś sensie, jeżeli taki rozkład Gaussa przyjąć. Niestety jest też tak, że kobiety mają niższą samoocenę niż mężczyźni, więc więcej z nich mieści się w tych 20-30% niedowartościowanych. I one częściej nie doceniają siebie. I teraz zobaczmy taki przykład. Akurat ten przykład może być równie dobrze dotyczyć mężczyzny, ale pani Ewa chodzi na kurs wystąpień publicznych. No panicznie boi się występować przed ludźmi. A tym razem ma za zadanie zrobić prezentację przed grupą. No więc występuje przed grupą i dobrze poszło, wszyscy uważają, że świetnie, w związku z tym ona zbiera bardzo dobre, szczere opinie. Zamiast się cieszyć, płacze.
O, a to z jakiego powodu?
Uznaje opinie za nieszczere i wynikające z litości. Czyli jakby jej przekonanie, jak było, jest silniejsze niż opinia zewnętrzna. ale jeden z uczestników mówi, że była sztuczna i spięta. Ona się uśmiecha i odczuwa ulgę.
Ktoś nareszcie zobaczył, tak?
Nareszcie ktoś jest tu szczery, tak? Więc nawiązuje z tą osobą bliższy kontakt, z tym krytykantem. Bo pamiętajmy, że te inne osoby powiedziały szczerą opinię pozytywną o tym, jak wystąpiła, tak? Ale znalazła kogoś, kto ją jednak skrytykował. To jest spójne z jej obrazem siebie samej. I to, co on mówi, właśnie pasuje do jej wyobrażenia o sobie. Więc czuje się przy tej osobie w jakiś sposób bezpieczna. To jest jej dobrze znana sytuacja, że ją krytykują. Pewnie z domu, z dzieciństwa. No tutaj już dalej to idę ja sobie ze swoimi wnioskami. Może wyjdzie za mąż za tę osobę. A po jakimś czasie będzie zdziwiona, że jest ofiarą przemocy.
Czyli to są te zniekształcenia poznawcze, tak? O których też pani doktor tutaj mówiła, na których pewnie taka osoba bazuje.
A tutaj jakby jest ten inny mechanizm, że po prostu zaraz dojdziemy do tego właśnie, do tej przemocy, jak ona się właśnie kształtuje. Może w tym momencie to powiedzmy, że przemoc domowa to jest taka sytuacja, kiedy widzimy, świetna babka trwa w patologicznym związku. Jest ciągle krytykowana, ale ona to przyjmuje, zgadza się, ulega, nawet da się pobić od czasu do czasu. Skąd się to bierze? No raz, że zmienia się biochemia mózgu po jakimś czasie bycia ofiarą przemocy i człowiek zmienia myślenie i zupełnie ten mózg na poziomie nawet biochemicznym inaczej funkcjonuje. Ale być może na początku ta osoba godziła się z tą krytyką, bo ona była zgodna z jakąś jej częścią w środku, która też ją krytykuje. A być może przez dłuższe przebywanie z daną osobą takiej opadło jej poczucie własnej wartości, że wytworzyła sobie taki negatywny stosunek do siebie. Wobec tego ten krytykant, no jak tak właśnie tak powiedziałam, że podobne przyciąga podobne. Jeżeli ja uważam się za zero i ktoś mi mówi, że jestem zerem, no to ja się z tym zgadzam. I wtedy, gdy przyjaciele mówią, słuchaj, jak ty możesz tkwić w tym związku? Jesteś taką fajną babką. Jak jesteś traktowana? Jak ten człowiek ma prawo do ciebie się w ten sposób zwracać? Odcinać cię od pracy, od ludzi, od wszystkiego. To ta osoba nie może znieść pozytywnej opinii o sobie, bo to do niej kompletnie nie pasuje i nie może znieść krytyki jej związku. W związku z tym odsuwa i zamyka i nie pozwala sobie pomóc. I takim osobom dlatego bardzo trudno pomóc, bo póki są pod wpływem tej ciągłej, nieustającej krytyki partnera, nie mogą się z tego wydobyć. Bo ta krytyka jest już teraz spójna z jej wewnętrznymi przekonaniami. To jest właściwie straszne, bo taką osobę by należało wyrwać na wiele miesięcy i zacząć pracować nad nią, żeby przywrócić, na pewno wcześniej miała lepszy stosunek do siebie i żeby zobaczyła, jakie błędy myślowe popełnia.
W takim razie pani doktor należy zadać pytanie, dlaczego ludzie szukają tych negatywnych opinii, dlaczego tak postępują?
No niestety, tak jak mówiliśmy, z jednej strony to jest spójne z ich przekonaniami o sobie, więc tak jakby wygodne, ale z drugiej strony to utwierdza nas w tych negatywnych przekonaniach. My często mamy sito w uchu i wychwycimy tylko negatywne opinie o sobie, a pozytywne w ogóle zostaną na tym sicie daleko. Poza tym te osoby są przekonane, że z osobami mającymi podobne zdanie o nich samych łatwiej im będzie nawiązać relacje. To jest tak, mnie boli wątroba, a mnie boli serce. A, no to już jak nas obie coś boli, no to będziemy teraz sobie...
Już taka grupa wsparcia, tak.
Tak. Więc jeżeli ktoś o mnie złe rzeczy mówi, czyli adekwatnie do mnie, nie muszę się martwić, że zawiodę tę osobę. A poza tym to, jaki my mamy stosunek do siebie, wpływa bardzo mocno na to, jaki stosunek mają inni do nas. Więc na przykład zrobiono takie badania, par, powiedzmy narzeczeńskich, poważnych związków, ale krótkich, i małżeńskich związków długich. I teraz te osoby, które były badane, pytano o opinie, które wydaje ta druga osoba o nich i które wolą, te pozytywne czy te negatywne, bo jest cały ciąg ich. I okazuje się, że w tych związkach na razie krótkotrwałych partnerzy preferują jednoznacznie pozytywne opinie o sobie, ale w małżeńskich bardziej negatywne. Spójne z własnym obrazem siebie, bo to im daje wtedy poczucie bliskości i intymności.
A poza tym takie osoby znają się jak przysłowiowe łyse konie i wiedzą, że jakieś fałszywe komplementy to tu nie przejdą.
Właśnie. I tutaj to nie jest trudno wyjaśnić tę odmienność, dlatego że w okresie takim, nazwijmy to narzeczeńskim, zakochujemy się, umawiamy się z tym kimś na życie, rosną nam skrzydła.
No, różowe okulary.
Różowe okulary, ale także zaczynamy rezygnować z pewnych negatywnych opinii o sobie, bo jednak jesteśmy godni miłości. Ta druga osoba zapewnia nas w wielu komplementach, jak jesteśmy nadzwyczajni. Więc to jest taki moment, w którym możemy zrobić przeskok w naszym poczuciu własnej wartości i w opinii o sobie. A w małżeństwie z kolei już się znamy. Wiemy o sobie bardzo dużo rzeczy. Mimo wszystko jesteśmy kochani i akceptowani. To też nas bardzo rozwija i daje nam poczucie prawa do tego. Trudno, mam pewne wady, tak? Tak jak to się mówi, że najpierw się kocha za coś, a potem mimo wszystko.
Pani doktor, musimy powoli zmierzać do końca.
Ja wiem, jeszcze tylko jedną rzecz
niewyczerpywalny. Nie, jasne, możemy jeszcze nawet dwie dodać.
Dobra, to jeszcze jedno badanie chciałam podać. Zbadano osoby, które miały niską samoocenę, wysoką samoocenę i depresję. I spośród wielu opinii miały wybrać osobie te, które je opisują. No, łatwo się domyślić. Osoby o wysokiej samoocenie wybierały dobre. Osoby o niskiej wybierały złe i dobre. Osoby w depresji same złe. Więc bardzo jest ważne o to, żebyśmy dbali o to, żebyśmy mieli o sobie jak najlepszą opinię. Szczególnie, że my, jeżeli jesteśmy w złym momencie naszego życia, jeszcze sami siebie dobijamy. To znaczy, jeżeli w jakimś obszarze zrobimy coś dobrego, a w jakimś coś złego, to ponieważ tu jesteśmy słabi, to nie chcemy docenić swoich osiągnięć w innej dziedzinie i wszystko ściągamy w dół za nogi.
Ale tu się kłania to poczucie własnej wartości, tak? O którym specjaliści
no
mówią.
No i depresja. Mhm.
Bo to jakoś ze sobą koreluje bardzo mocno, tak?
Tak, dlatego bardzo ważne jest to, o czym mówiliśmy wcześniej, że na takich jakichś tam kursach czy gdzieś nas tam starają się zmienić na naszą opinię o sobie, a my oporujemy bardzo mocno. Natomiast terapeuci bardzo często pracują nad sposobem myślenia danej osoby i pokazują błędy w myśleniu. I nie podważają opinii tej osoby o niej samej, ale pokazują jej, gdzie ona myśli niewłaściwie. I wtedy ona może skorygować to myślenie i automatycznie musi zacząć myśleć o sobie inaczej.
Ale
czyli
też
nie podważamy, ale dajemy jej możliwość zmiany.
Ale też nad tym trzeba trochę popracować. Pani doktor, bardzo dziękuję. Rzeczywiście musimy już naprawdę kończyć. Odsyłamy wszystkich zainteresowanych do książki Paradoksalna psychologia, czyli Zdrowy rozsądek na manowcach. Sławomira Jarmuża.
Bardzo zapraszamy do lektury i do posłuchania nas w przyszłym tygodniu.
Oczywiście, w piątek. Dziękujemy bardzo. Iwona Dębska,
Elżbieta Zubrzycka.
Do usłyszenia.
Książki, które pomagają żyć.